Daniel Ricciardo źle zaczął sezon, a Helmut Marko już zdążył mu to wytknąć. Czy pozycja Australijczyka jest zagrożona? Mercedes znowu kluczy i może Lewisowi Hamiltonowi brakuje trochę motywacji. Będzie dziś też o tym, ile zespoły dostały od Formuły 1 i o co walczy w sądzie Felipe Massa. O tym będę mówił w dzisiejszym ósmym biegu, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. Jedziemy! Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. Ósmy bieg napędza Speedmasters. Chcesz zacząć się ścigać, a nie wiesz, jak to zrobić? Sprawdź link w opisie. A na początek informacje od naszego partnera, czyli od Speedmasters. Słuchajcie, do końca marca macie 10% zniżki na treningi na torze Słomczyn. Nawet jeśli jesteście kompletnymi amatorami, możecie wsiąść sobie do 200-konnego leciutkiego mini i razem z instruktorem sobie po torze pojeździć. 10% macie zniżki z kodem 8 bieg, więc polecam, bo to naprawdę fajna oferta. A ja teraz przechodzę do najważniejszych informacji z ostatnich dni i zaczynam od Lewisa Hamiltona i sytuacji Mercedesa. Po pierwsze, sytuacja Lewisa Hamiltona jest taka, że wzrasta w nim frustracja, o której zresztą sam ostatnio powiedział, choćby w wypowiedzi dla telewizji DAZN. Stwierdził, że jest frustrujące, myśląc o tym, że ten sezon dalej będzie tak w Mercedesie wyglądał. To jest bardzo trudne. Spróbowaliśmy już wszystkiego, co się dało w kontekście tego samochodu. Ja też Wam na to zwracałem uwagę po ostatnim wyścigu w Arabii Saudyjskiej. Ta mowa ciała, ten sposób wypowiedzi Hamiltona były takie, że widać było, że nerwy u niego są duże, że tej motywacji może gigantycznej nie ma, a u George'a Russella wyglądało to trochę inaczej. I mi osobiście trudno się dziwić, że tej motywacji może być trochę mniej. Na to też ostatnio zwraca uwagę David Coulthard, który mówił, że no Hamilton trochę myślami może być już przy Ferrari. No to tak jak każdej innej pracy, jeśli nawet po wielu latach żegnacie się z firmą, zostawiacie tam oczywiście wielu kolegów, koleżanki, to jest nostalgiczne pożegnanie, łezka się wokół zakręci, ale już patrzycie na jakieś nowe wyzwania. A tutaj wyzwań w Mercedesie wydaje się, że Hamilton w tym sezonie może już nie mieć, bo po prostu Mercedes znowu zaczyna sezon źle, trzeci już z rzędu i znowu, no właśnie, gdzieś ten optymizm teoretycznie jest na horyzoncie, ale co powiedział po ostatnim wyścigu jeden z najważniejszych inżynierów Andrew Shaolin, na temat szybkich zakrętów, a w zasadzie problemów w szybkich zakrętach. Shaolin mówi, to nie była kwestia drobnych korek w ustawieniach, to jest jakiś fundamentalny problem, bo on pojawił się w obu samochodach. Mamy sporo danych, musimy teraz do nich przysiąść, chcemy też przeprowadzić pewne eksperymenty, żeby wiedzieć, w którą stronę iść podczas treningu w Australii. Kolejny sezon i kolejny raz Mercedes używa słów jak nie do końca wiemy, nie do końca rozumiemy, będziemy sprawdzać, będziemy szukać. Teoretycznie jest sytuacja lepiej niż poprzednio, latach, bo też Toto Wolff mówił, że jest platforma, którą bardziej rozumieją, ale jak pokazuje ta wypowiedź, to nie jest jeszcze pełne zrozumienie i oni przecież znowu powtórzyła się sytuacja taką, jak mieliśmy w zeszłym roku. Trening numer jeden był bardzo dobry i George Russell mówi, no przecież my w niektórych treningach wyglądamy dobrze, więc ja wierzę, że to, ta prędkość w samochodzie gdzieś jest. I może ona rzeczywiście gdzieś tkwi, ale jeśli chodzi o zrozumienie, to cały czas w Mercu jest po prostu źle. No i też a propos celów, jakie ma Mercedes na ten sezon i a propos celów, jakie ewentualnie ma przed sobą Lewis Hamilton, no to Toto Wolff po ostatnim wyścigu powiedział, że ja mam takie przeczucie, bo opowiadał o tym, że oni zmieniają teraz takie myślenie na temat tej sytuacji, że chcą dużo takich pozytywnych emocji w sobie wzburzyć, żeby to nie była szklanka do połowy pusta, tylko do połowy pełna, żeby bardziej przeć ku temu sukcesowi. No i Toto Wolff powiedział, że ja mam takie przeczucie, że my w końcu wejdziemy na ten szczyt. Ale czy to będzie wystarczające, żeby pobić Maxa Verstappena w Red Bullu? Nie, to nie będzie wystarczające. Ale przynajmniej będziemy w pozycji, w której będziemy w stanie walczyć o podia i będziemy w takim miejscu. Jestem przekonany, że na 100% w takim miejscu się znajdziemy. Walka o podia. To jest cel, o którym mówi Toto Wolff, jeśli uda im się ogarnąć ten samochód. Więc z tego względu też, jeśli chodzi o tę motywację dla Hamiltona, no może być tutaj ciężko. Jestem ciekaw, jak to w trakcie kolejnych wyścigów będzie wyglądało, bo też akurat Hamilton jest kierowcą, któremu często ten to, jak się czuje, jak się wypowiada, co mówi na temat zespołu, też się potrafi z weekendu na weekend zmieniać. Ale jeśli przez kolejne weekendy będziemy obserwować taki jednak trochę zjazd i wypowiedzi mało motywujące, no to rzeczywiście chyba będzie wyglądało na to, że po prostu Hamilton trochę już się pogodził, że w Mercedesie nic w stanie nie będzie ukrać. A zanim przejdę do kolejnego tematu,
to jeszcze krótka prośba do Was o komentarze w sprawie tego ostatniego zachowania Kevina Magnussena z wyścigu Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Tam mieliśmy to blokowanie rywali, ale też wyjeżdżanie poza tor, żeby zyskać trochę pozycji na torze względem rywali. Wszystko po to, żeby blokować ich, żeby nie dopadli Nico Hulkenberga, i ostatecznie Hulkenberg dzięki temu zdobył punkt. Ale pojawia się dużo głosów, że to niesportowe, że to wbrew takiemu duchowi sportu. Jestem ciekawy, jak Wy na to patrzycie. Dla mnie to było na limicie, może trochę chamskie, tak ostatnio w odcinku to określiłem, ale czy określiłbym to jako zupełnie niesportowe zachowanie? No nie do końca. W Formule 1 mam wrażenie, że czasami takie rzeczy się robi w wielu obszarach, także tych inżynieryjnych, balansuje się gdzieś na granicy legalności i tak też chyba robił moim zdaniem Kevin Magnussen. Ale dajcie znać, co Wy sądzicie, bo widziałem parę ciekawych dyskusji na ten temat w internecie, na różnych, nie tylko forach, ale też w różnych artykułach, więc jestem ciekaw, co moi szanowni widzowie na ten temat sądzą. A ja teraz przechodzę do sprawy Felipe Massy, który, słuchajcie, idzie do sądu, to już jest pewne, przeciwko Formule 1, przeciwko FIA i przeciwko Berniemu Ecclestonowi. Te trzy podmioty będą stronami w tej potyczce sądowej. Będzie to rozpatrywać sąd w Wielkiej Brytanii, sąd w Londynie. No i chodzi oczywiście o sytuację z 2008 roku, kiedy Renault ukartowało wyniki Grand Prix Singapuru, na czym sporo punktów, między innymi na czym sporo punktów stracił Felipe Massa. No a jak wiemy, tamten sezon Felipe Massa zakończył tuż za Lewisem Hamiltonem. No i gdybyśmy ten wyścig anulowali, no to Felipe Massa wtedy byłby rzeczywiście mistrzem świata. No i Felipe Massa teraz chce dojść swoich praw w sądzie i już Wam mówię, na czym mu przede wszystkim zależy. Pierwsze też pytanie, które się może nasunąć, dlaczego dopiero teraz to robi, bo minęło, szybko muszę policzyć, 16 lat. Dlaczego po 16 latach Felipe Massa to wyciąga? Ano dlatego, że w zeszłym roku w wywiadzie Bernie Ecclestone chlapnął, że oni w sumie w Formule 1 i we FIA to oni wiedzieli, że tam coś było nie tak jeszcze przed zakończeniem sezonu. Więc Felipe Massa mówi, hej, jeśli wy wiedzieliście, że tam coś się działo nie tak, to czemu wy nie od razu tego nie wyłożyliście na stół? Czemu nie anulowaliśmy tamtego wyścigu? Byłoby inaczej, jeśli chodzi o końcówkę tamtego sezonu. Oczywiście Bernie po czasie wszystkiego się wyparł, mówi, nie, ja tak w ogóle nie powiedziałem. Więc potyczka w sądzie będzie ciekawa. No, nie ma co się oszukiwać. Na 99,9 nic nie przywróci Felipe Massie tytułu. Poza wszystkim ja nie jestem zwolennikiem teorii, że Felipe Massa zdobył, jakby powinien zdobyć za tamten sezon tytuł, bo nawet gdyby przed końcem sezonu anulowano tamten wyścig, to nie wiemy, jakby się ułożyły ostatnie wyścigi tego sezonu po anulowaniu tamtego, jakby jak inaczej podeszłyby zespoły strategicznie, jak inaczej zmotywowani byli kierowcy, no to byłaby zupełnie inna sytuacja i odkręcanie takiej sytuacji w sporcie jest w zasadzie niemożliwe, więc sytuacji, w której Massa będzie miał tytuł, a Hamilton za tamten sezon tytuł mieć nie będzie, moim zdaniem jest w zasadzie niemożliwe, ale możliwe jest to, że Felipe Massa dostanie zadośćuczynienie i o to tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Trochę o sprawiedliwość, jasne, i ja tego nie neguję. Ma pełne prawo Felipe Massa czuć się poszkodowany za to, co się stało w tamtym wyścigu i za to, jak to było wszystko ukartowane i co rzeczywiście wygląda na to, że FIA i Formuła 1 mogły przemilczeć. No i Felipe Massa twierdzi, że stracił nie tylko potencjalne pieniądze większe za tamten sezon, ale też potencjalnie pieniądze za kolejne sezony, bo gdyby był mistrzem świata w tamtym roku, to mógłby mieć większe kontrakty reklamowe. Wyliczono to wszystko według Motorsport.com. Prawnicy Felipe Massy wyliczyli zadośćuczynienie na około 60 kilka milionów funtów, to jest ponad 300 milionów złotych, ale widziałem też estymację, że dużo większe to zadośćuczynienie Felipe Massa chce. Więc no w dużej mierze chodzi o pieniądze i tu nie ma co ukrywać i to nie jest nic złego, bo to całkiem przyjemna kwota, gdyby Felipe Massa ją wygrał. Będziemy się temu przyglądać, będziemy śledzić tę sprawę. Sam Bernie Ecclestone zapytany o to powiedział, że gdyby on mnie o to zapytał, powiedziałbym mu, tak, to jest dobra rzecz, że ty idziesz do sądu. Niech angielski sędzia po prostu zdecyduje, co było odpowiednie w tamtej sytuacji, a co nie. Więc Bernie oczywiście ma obojętny stosunek do tego. Jeśli nawet będzie musiał zapłacić on sam z własnej kieszeni 300 milionów złotych, to powie, dobra, bierz te pieniądze, daj mi spokój, ja człowieku jestem na emeryturze, chcę odpocząć. Bardzo jestem ciekawy, jak ta sprawa Felipe Massy się zakończy, bo rzadko po tylu latach zawodnicy, sportowcy próbują odmienić losy danego sezonu, albo po prostu dostać właśnie zadośćuczynienie na drodze takiego cywilnego sporu. Teraz dalej będzie o pieniądzach, ale w nieco innym wydaniu. Bo Formuła 1 jakiś czas temu poinformowała, ile zarobiła w zeszłym sezonie. Pod koniec lutego Formuła 1 opublikowała takie tradycyjne, coroczne sprawozdanie finansowe. No i okazało się w tym sprawozdaniu, że przychody Formuły 1 za zeszły rok wyniosły rekordowe 3 miliardy 200 milionów dolarów. To jest o 25% więcej niż w jeszcze poprzednim roku, czyli w roku 2022. Wszelkie plotki i pogłoski o tym, że Formuła 1 ma się źle, że spada oglądalność, że ten sport jest na krawędzi za chwilę upadku, to nie ma oczywiście żadnego potwierdzenia w liczbach, bo liczby pokazują, że Formuła 1 zarabia po prostu ogromne pieniądze. Ostatnio też widziałem na Twitterze taką dyskusję na temat tego, że w Stanach Zjednoczonych rok do roku spadła oglądalność Grand Prix Arabii Saudyjskiej o tam chyba 40%. Tylko to oczywiście się bardzo mocno poniosło, te wyliczenia, ale mało kto się przyjrzał tak naprawdę temu, że po pierwsze to były dwa różne kanały, bo ESPN 1 versus ESPN 2 w kolejnym roku, to był inny dzień, bo nie niedziela, tylko sobota. Ja sam znam ludzi, którzy, ostatnio rozmawiałem z kolegą, który mówi, w jakiej tej Arabii Saudyjskiej byłeś, to na wyścigu? Był wyścig? Ja mówię, no był wyścig. Nie było wyścigu. Ja mówię, no był wyścig, tylko w sobotę. On mówi, a kurczę, bo ja w niedzielę tak patrzyłem i nie ma wyścigu. Mówię, no to nie ma. Przegapił kompletnie weekend wyścigowy i to też na pewno wpływa na oglądalność, plus generalnie na oglądalność, nie wiem, w Polsce na przykład na oglądalność wyścigu Formuły 1 czy jakiegoś meczu ważnego piłkarskiego potrafią wpłynąć, uwierzcie mi, to nie jest ściema, takie czynniki jak pogoda za oknem. Jak jest ważne wydarzenie w weekend majowy i jest dobra pogoda w weekend majowy, to jest dużo mniejsza oglądalność niż w taki weekend majowy, w który pogoda byłaby zła. Jakkolwiek trywialnie to brzmi, taka jest prawda, więc spokojnie, z Formułą 1 wszystko jest ok, ale oczywiście cały czas trzeba też robić taką presję, żeby Formuła 1 w tych pieniądzach się nie zatraciła. Ale dlaczego ja o tym mówię? Przychody Formuły 1 to jedno, ale to, ile Formuła 1 daje zespołom z tych przychodów, to jest druga sprawa. Za zeszły sezon ekipy Formuły 1 od samej F1 otrzymały 1 200 tysięcy dolarów takiej nagrody, nazwijmy to, takiego wynagrodzenia za poprzedni sezon. No i tutaj każdy zespół otrzymał inną kwotę i w tych wyliczeniach, ile kto dostaje, najważniejsze jest po pierwsze to, na jakim miejscu zespół ukończył poprzedni sezon, czyli po prostu kto był lepszy, dostaje więcej kasy, ale też uwzględniane są wyniki z przeszłości i wkład jakby historyczny danej ekipy do Formuły 1, czyli to przez ile sezonów w tej Formule 1 dana ekipa była. No i słuchajcie, jaki zespół otrzymał najwięcej pieniędzy? No oczywiście Ferrari. I mówię oczywiście dlatego, że Ferrari ma już w ogóle specjalne warunki przyznawania tych pieniędzy od wielu lat, z racji swojej historii, z racji tego, że jest w Formule 1 od samego początku. No i w tym roku, mimo że, znaczy za zeszły rok, mimo że Ferrari było trzecie w generalce, no to otrzymało, zdaniem niemieckich dziennikarzy z Automotorum Sport, około 208 milionów dolarów nagrody i to jest najwięcej, jeśli chodzi o zeszły sezon. Red Bull dostał 184 miliony, więc ile? 24 miliony mniej. Mercedes 179 milionów, McLaren 112, no a najmniej zarobiły za zeszły sezon ekipy Alfa Tauri, Zaubera i Haasa. Haas najmniej 70 milionów dolarów, więc porównajcie sobie. Ferrari dostało 208 milionów dolarów, a taki Haas 70. To jest spora różnica. I oczywiście, gdyby Haas był trochę wyżej w klasyfikacji generalnej, no to tych pieniędzy dostałby więcej, o około jedna pozycja. To jest mniej więcej, to też w zależności od różnych czynników, ale no w okolicach czasami 9, czasami 12 milionów dolarów. W każdym razie całkiem pokaźne sumy. To tak, żebyście wiedzieli, ile te zespoły od Formuły 1 w ogóle dostają. No to ja jeszcze, słuchajcie, przechodzę do sytuacji Daniela Ricciardo, bo ta, mam wrażenie, może zrobić się za chwilę nieciekawa. Pamiętacie, jak przed sezonem mówiliśmy o tym, kto ze środka stawki może w tym sezonie być ekipą dominującą, może nie dominującą, ale ekipą, która się trochę wybija. No i wiele osób, w tym ja, typowało ekipę RB, bo też z tejże ekipy płynęły takie sygnały, że hej, naprawdę mamy dobry samochód, samochód, w którym jest sporo rzeczy z Red Bulla, chcemy walczyć o duże punkty. Sam Daniel Ricciardo mówił, regularnie chcemy być w pierwszej dziesiątce, a sam w niektórych wypowiedziach jeszcze dawał do zrozumienia, że no pierwsza piątka w niektórych wyścigach może jest do zrobienia, chciałby, żeby tak było, no nie mówią tak zupełnie nie. No, a jak jest po dwóch wyścigach, to wiemy, ekipa RB po prostu tych punktów nie ma w ogóle, a sama sytuacja Daniela Ricciardo też jest mocno nieciekawa. Ja mam dużą wiarę cały czas w tego gościa, ale Na razie na dwa wyścigi był dwa razy gorszy, na dwa weekendy był dwa razy gorszy w kwalifikacjach. W zeszłym sezonie w miarę był na równi z Yukim, ale wiecie, generalnie spójrzcie na tę statystykę. To jest gość, który był w stanie wygrywać z Verstappenem w kwalifikacjach w 2016 roku. W 2017, kiedy Max już był naprawdę mocno ukształtowanym kierowcą i miał też mniej awarii niż przed rokiem, niż rok wcześniej, Ricardo trzymał się go, nie było wstydu. 2020 rok, no kompletna dominacja nad Estebanem Oconem. 2021, nawet jeszcze w McLarenie jakoś się trzymał przy tym Norrisie. I co się wydarzyło później? Wszyscy wiemy, gigantyczny spadek Daniela Ricciardo, jeśli chodzi o formę w McLarenie. No i pytanie, czy my nie zaczynamy obserwować czegoś podobnego w RB w tym momencie. Daniel po weekendzie w Arabii Saudyjskiej mówi, mamy pewne problemy w samochodzie. Nie chciał dokładnie tego określić, jakie. Yuki Tsunoda zwraca uwagę na brak przyczepności. No ale Daniel Ricciardo jeszcze dodawał, że spokojnie, ja jestem cały czas optymistą, bo wiem, że mamy po prostu jakieś problemy, a jeśli samochód będzie dobry i wszystko będzie rozwiązane, to wiem, że naprawdę możemy być dużo, dużo lepsi. I okej, czekamy, trochę jest za wcześnie, żeby wyciągać jakieś duże wnioski, ale Helmut Marko, czyli człowiek, który cały czas, mimo zawieruchy w Red Bullu, ma dużo do powiedzenia na temat tego, kto w tym zespole będzie jeździł, a kto nie i kto będzie w Red Bullu w przyszłym sezonie, bo ta walka przecież toczy się między Yukim i Ricardo także o to, czy oni w przyszłym roku nie wsiądą do Red Bulla. Helmut Marko na łamach Speed Week powiedział, że zarówno Yuki, jak i Daniel są w grze o coś naprawdę dużego, czyli o miejsce w Red Bullu. Forma Yukiego w kwalifikacjach jest bardzo dobra, a Ricardo musi szybko coś wymyślić. No i to jest takie delikatne określenie jak na Helmuta Marko, musi szybko coś wymyślić, ale to pokazuje, że tam nie ma sytuacji i podchodzenia do Daniela Ricciardo na zasadzie, dobra stary, pół sezonu sobie daj i zobaczymy jak będzie. Nie, tamte wyniki muszą przyjść jak najszybciej, a w zasadzie no, od takiego kierowcy oczekiwania były, że te wyniki będą od razu. A tutaj Yuki, który nie jest złym kierowcą, ale nie jest kierowcą genialnym, na razie w kwalifikacjach jest dużo lepszy, więc pytanie, czy w RB i ogólnie w rodzinie Red Bulla też nie pojawiły się pytania, hej, no dobra, może on na teście wypadł dobrze z Verstappenem, ale znowu przychodzi presja, przychodzą weekendy wyścigowe i coś z tym gościem znowu dzieje się niedobrego. To jest takie pierwsze ostrzeżenie, a przecież Liam Lawson czeka. To jest gość, o którym też Helmut Marko, też w tej wypowiedzi zresztą, powiedział, że to jest gość wyjątkowo utalentowany. Jeśli Daniel Ricciardo tak będzie kontynuował ten sezon, Liam Lawson jeszcze w tym sezonie go zastąpi i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Musi Daniel Ricciardo po prostu się poprawić. Ja mu daję jeszcze czas. Myślę, że parę weekendów trzeba dać, żeby też zobaczyć, czy to jest coś stałego, czy to jest większy problem z samochodem, czy z Danielem Ricciardo, ale na razie po prostu wygląda to bardzo, bardzo źle. Może po prostu stary Daniel Ricciardo już nie wróci i może coś się w nim tak fundamentalnie dużego zmieniło, że nie zobaczymy już tego Ricciardo, którego widzieliśmy przed laty. A w tym wszystkim jest Sergio Perez, który walczy o życie, walczy o utrzymanie tego fotela. No i Helmut Marko też zdradził, że w tym roku Checo już nie kombinuje z ustawieniami, nie szuka jakichś dziwnych rzeczy w tym samochodzie, stosuje te ustawienia co Max Verstappen. Oczywiście jest mu trudno, bo Max lubi bardzo taki ostry tył samochodu i Verstappen sobie z tym dobrze radzi. Checo niekoniecznie, ale na razie jak na Pereza w Red Bullu nie idzie mu źle, więc na razie Sergio jest w grze jak najbardziej o ten przyszłoroczny fotel. Kto wie, może w przyszłym roku w Red Bullu nie będzie Maxa Verstappena, bo będzie w Mercedesie, może gdzieś jeszcze indziej, bo nikt nie wie, jak ta sytuacja w Red Bullu też się potoczy. Dobrze, krótki chyba, nie wiem w sumie ile ten odcinek w końcu ma, ale kolejny pojawi się za kilka dni, pewnie w poniedziałek. A za dzisiaj Wam bardzo dziękuję, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć, cześć.